Tak, ok. Mogę zadać pytania? Mogę zadać pytanie, tak? Lidia, masz tam Biblię, tak? I powiedz mi, ile masz ksiąg tam w twojej Biblii? I ile nie słyszałem? Dlaczego masz 66? Tyle jest. I teraz mam być przekonany logicznie, tak? Dobrze. Muszę uznać to jako Biblię, bo Lidia powiedziała, tyle jest. To jest bardzo intelektualne, logiczne, przekonujące argument. Tyle jest. Okej. Ale ktoś może mi powiedzieć, mam 73. Albo jeżeli jesteś rzymskim katolikiem w Brytanii, to masz 80 ksiąg w twojej Biblii. Więc przepraszam, Lidia, lubię ciebie strasznie, ale nie jestem przekonana. Inaczej, Marcin, ty masz Biblię w ogóle? Ile masz tam ksiąg?
56.
Dlaczego? Bo tyle jest.
Tyle jest.
Dlaczego masz? Kto ci powiedział, że ma zawierać 66? Ja powiedziałem.
Ty powiedziałeś 66.
Więc dopiero koniec XX wieku nie było nikogo, aby potwierdzić, ile ma być tam ksiąg, tak? I dlaczego? Okej, okay, inaczej. Tam masz Stary Testament i Nowy Testament? I w Starym Testamencie ile masz?
39.
39, tak? A dlaczego nie 53, tak jak po angielsku? W niektórych Biblii?
Pewna grupa osób stwierdziła, że są natknione i dlatego je tam umieściła.
Aha, tak rozumiem.
Jest, no chyba podstawa.
O, Darek, proszę.
Ja mam brytyjskie wydawnictwo i mam w Starym Testamencie 41.
O. 41? O, to jest dopiero zagadka dla mnie. A nie. Darek, spisz treści, to nie jest księga.
Od numer 40 mam taką dziwną księgę apokryfy.
A to jest jedna, tak?
Tak to jest nazwane. To 40 jest apokryfy, a 41 jest Nowy Testament.
A, rozumiem.
Wódki z treści.
Okej, okay, ale proste pytanie, bo Krzysiek jest bardzo mądry. Krzysiek, ty masz Biblię, tak?
Tak.
Ale skąd wiesz o tym, że to, co jest tam w twojej... ilość tych ksiąg w twoim Biblii, to jest poprawne? Czego nie mniejsze albo większe, więcej? To jest najlepsze, to jest jedyna odpowiedź akurat. Jeszcze raz, my na temat kanonu musimy zacząć z wiarą po prostu. I oczywiście normalne poświęcone rzymskim katolikiem może też powiedzieć, przez wiarę mam trochę więcej od ciebie, ale musi być początek. Zgadzam się całkowicie. Okej, ale faktem jest, że Nowy Testament ma ile ksiąg? Kto podjął decyzję, że ma mieć tylko 27?
Jakimś soborem.
Tak. O, jakiś sobor! O, więc twoje wiary jest budowane na fundamencie jednego soboru, tak?
Nie. Jak się nie pytasz...
Jaki sobor?
Nie. Jak się nie pytasz, skąd się to wzięło, no to ktoś tak kiedyś tam w danych czasach sobie ustalił, że takie książki, nie? To takie księgi są świętej nazwione. I bierzemy to na wiarę, że tak faktycznie jest.
Ja znam Kasię od dosyć dawna akurat.
Gdybyśmy przeczytali, nie wiem, jakieś tam właśnie te księgi, które nie są w tym Nowym Testamencie, być może, no ja akurat takich czytałam ze Starego Testamentu jakąś taką kosmiczną...
Nie mam dużo Nowego Testamentu.
No w każdym razie,
kosmiczny też.
Gdybym czytała z Nowego Testamentu, to bym uznała, że są jakieś banialuki i może słusznie zrobili, że stwierdzili, że to jest jednak nienatknione od Boga. Na podstawie jakiejś analizy to zrobili.
Okej. Okay. Okej, okay, ale muszę jako obronę dla Kasi. Ja znam Kasię dosyć dawne i normalnie, to jestem trochę zaskoczony teraz, bo normalne odpowiedzi od Kasi do takiego pytania to byłoby, bo tak było wola Pana Boga. I to byłoby dobrze. I wracamy do Nowego Testamentu za chwilę, ale oczywiście sobor, my możemy czasami szanować decyzję soboru, ale sobor, mam nadzieję, nie ma dla nas żadnego autorytetu. To jest tylko i niektórych soborów, przepraszam historycznie mówiąc, niby chrześcijańskich, ale praktycznie wręcz przeciwnie. Niektórych ludzi stracił życie z powodu sporu na soborze niektórych. I my mamy taki zbiór soborów, nazywają się siedem ekumenicznych soborów i nawet podczas niektórych z tych soborów to była walka między teologami, fizyczna walka i niektórych ludzi stracił życie, przepraszam. Więc dla mnie muszę przyznać, jako autorytet, sobor jest bardzo, bardzo daleko od tego. Ale wracamy do tego też za chwilę. Cztery rzeczy chcielibyśmy robić teraz na temat kanonu. Pierwsza rzecz, co oznacza słowo kanon. Po drugi, kwestia kanonu Starego Testamentu. Po trzeci, kwestia apokryfa albo kwestia książ deuterokanoniczne. Dla niektórych, dla przeciętnego katolika, słowo apokryfa, musisz rozumieć, jest obraźliwe po prostu. Powiem wam za chwilę, dlaczego ja używam słowa apokryfa, ale byłoby dobrze zwrócić uwagę na tym, jeżeli jesteś poświęconym rzymskim katolikiem, słowo apokryfa jest obraźliwym spotem. I po czwarte, kwestia kanonu Nowego Testamentu, więc wstęp, kanon Starego Testamentu, Nowego i apokryfa. Więc pierwsza rzecz, kanon. Co oznacza słowo kanon? Bardzo, bardzo proste definicje potrzebujemy.
Zbiór.
Zbiór, bardzo dobrze. Ja mam tu napisane dwa rzeczy akurat i tu jest słowo zbiór, oczywiście. Zbiór czego? W tym kontekście zbiór ksiądz, oczywiście, ale właśnie, zbiór kazań, zbiór przepisów, może być kanon prawo, może być kanon filozofii, to jest ogólne słowo po prostu. To jest zbiór przepisów, ksiądz, tak dalej, to jest pierwsza rzecz. I drugi aspekt związany z słowem kanonu jest zbiór i jest kwestia słowa na A. Autorytet po prostu. Kanon jest autorytetem dla tych, którzy uznają ten autorytet. Więc kiedy my używamy słowa kanon, my mamy na myśli w kontekście chrześcijaństwa oczywiście najpierw zbiór ksiąg i po drugi zbiór, który jest dla nas autorytetem. Prosty przykład. Rozmawiając z normalnym, no, czy jest nienormalny rzymskim katolikiem, nie wiem, z przeciętnym rzymskim katolikiem, często pierwsze pytanie do mnie, powiedz mi, Rysiek, jaki jest różnica między nami i z wami. I to jest bardzo, bardzo proste, fundamentalne różnica, to jest kwestia autorytetu. I potem wszystko zależy od tego kwestii autorytetu. My jako zbór, my uznajemy tylko jeden autorytet. Kościół katolicki uznają trzy autorytety. My uznają tylko autorytet Pismo Święte i oni oficjalnie, to nie jest żadne plotki, uznają. Uznają autorytet Pisma Świętego, uznają ojców Kościoła i nauczanie ojców Kościoła, cokolwiek to oznacza. I to jest dopiero zagadka. I po trzecie uznają słowa papieża albo Watykanu po prostu. Więc fundamentalne różnice między nami i rzymskimi katolikami to jest kwestia autorytetu. My uznajemy oficjalnie oczywiście tylko autorytetu Pisma Świętego. Więc kiedy my mówimy o kanon, mamy na myśli zbiór ksiąg, które jest dla nas niby, tak powinien być, ale nie zawsze tak jest, który jest jedynym autorytetem. Dla niektórych wierzących, jako dodatek, niektórych mogą mi powiedzieć, że Duch Święty albo ten prorok jest autorytetem dla mnie. I w tym przypadku muszę powiedzieć, i to nie jest złośliwe, że Kościół charyzmatyczny na temat autorytetu jest bardzo, bardzo podobny do Kościoła katolickiego, bo oni też uznają autorytet proroków i nauczanie swoich liderów. Więc odnośnie tego kwestii oni są o wiele bliżej do katolików niż do niektórych zborów ewangelicznych. Jest zbiór i jest zbiór, który jest autorytetny dla nas. Kanon Starego Testamentu. Ok, proszę mi powiedzieć, mówmy teraz nie na temat apokryfa, mówmy temat tylko na temat naszej Biblii, którą my mamy przed sobą. Ile jest ksiąg w naszym Starym Testamencie? 39, ale mówmy teraz, mamy przed sobą żydowską Biblię i oczywiście żydowska Biblia nie ma Nowego Testamentu, więc dla nich Biblia jest Stary Testament. Żydowska Biblia ma ile ksiąg?
24
albo
22
po prostu. Na przykład Flawiusz, który już złośliwie powiedział, nie jest historykiem, on napisał w pierwszym wieku na temat kanonu Starego Testamentu. Oczywiście on nie używał zwrot Stary Testament, bo nie było takiego. On powiedział sam 202 ksiąg w Biblii. Więc proszę mi powiedzieć, dlaczego my mamy o wiele więcej ksiąg niż Żydzi mieli?
Tam były skupione księgi. Na przykład mały prorok, 12 małych proroków to była jedna księga.
O więc my nie mamy więcej, po prostu.
Nie,
my mamy
inaczej były inaczej podzielone. Nie? Były Samuelowe stanowiły zaś jedną księgę, Ezdrasza, Nehemiasza stanowiły jedną księgę. Stąd ich jest mniej liczebnie, ale do zawartości jest to samo.
Więc o ile dobrze rozumiem ciebie, Biblia Żydów jest taki sama, tak jak nasz Stary Testament teraz.
Te nasze 39 księgi odpowiadają tamtym 22 księgom.
Więc to jest tylko kwestia tytułów i
zbiorów. Niektóre są podwójne.
Dzięki. Więc zróbmy to. Otwórzmy pierwsza księga Biblii Darka, oznacza spis treści. I pokazuję wam, co oznacza 202 księg. Ok, 1, 2, 3, 4 i 5. Oczywiście pierwsze do piątego księgi Mojżeszowa. Szóste księga Jozuego. Siódme, zarówno księga sędziów, jak i księga Ruta. Księga Ruta dla Żydów to jest ostatni rozdział księga sędziów. Ósme, teraz muszę napisać. Ósme księga dla Żydów to jest pierwsza księga królów. Oznacza po naszemu pierwsza i druga księga Samuela. To jest ósma księga dla Żydów. Nazywają się pierwsza księga królów, dla nas pierwsza i druga księga Samuela. I dziewiąta księga dla Żydów to jest druga księga królów i dla nas pierwsza i druga księga królewska. Dziesiąte to jest pierwsza i druga księga kronika. Dla Żydów to jest jedna księga. 11 to jest księga Edrasa i Nehemiasza razem. I muszę powiedzieć, to jest kolejny powód, dlaczego już powiedziałem wam coś na temat zagadka między genealogią Edrasa i Nehemiasza, że niby nie są zgodnie, ale na początku oni byli razem w jednej księgi. I dla mnie to jest nie do wyobrażenia, że Żydzi zawierliby w jednej księgi dwie genealogii, które są niezgodne, więc musi być rozwiązanie tej zagadki. To jest czymś oczywistym dla mnie. Okej. I dla Żydów 12 księga jest księga Estera, 13 księga Hioba, 14 księga Psalmów, 15 księga Salomona, 16 księga Kaznodzieja Pieśni nad pieśniami, tak? Nie, przepraszam, 15 przepowieści Salomona, tak? I 16 księga Kaznodzieja Salomona. Momencik, ja tego sprawdzę jeszcze raz. 5, 6, 7, 8, 9, 9, 11, 12, 13, 14, 15, tak. I 17 pieśni nad pieściami. I przy okazji dla Żydów normalny Żyd musiał poczekać aż do wieku 30, zanim miał pozwolenie czytać pieśni nad pieściami. Więc ręka do góry, jeżeli jeszcze nie masz 30 lat. Więc poczekajcie jeszcze kilka lat, ok, Lidia? I Basia też, przepraszam, poczekaj. Proszę bardzo. I 18, księga Izajasza. 19, księga Jeremiasza i ostatni rozdział Jeremiasza, Trenę. I 20, księga Ezekiela. 21, księga Daniela. I ostatnia księga dla Żydów jest księga proroków dla nas od Ozjasza aż do Malachiasza. Więc jest 202 po prostu. Ich Biblia jest nasza Biblia. I to jest jeszcze jeden powód, dlaczego niektórych z nas nie jesteśmy w stanie uznać apokryfa, bo nigdy nie było uznane przez Żydów. Ale wracamy do tego za chwilę. Więc oni mają 202 ksiąg. I proszę mi powiedzieć, od początku, inaczej, od czasu, kiedy pierwszy fragment Starego Testamentu został napisany, do czasu, kiedy ostatni fragment został napisany, około ile jest lat? Od początku napisane Starego Testamentu do końca.
1000.
Według większości ludzi tam jest 1000 lat. Od pierwszej Mojżeszowej, może od księga Hioba, dla niektórych to jest najstarsze, do księga Malachiasza. Ja osobiście, i to jest tylko osobiście punktu widzenia, jestem przekonany o tym, że od początku do końca tam jest około 3500 lat.
Historii.
Nie. Ja jestem całkowicie przekonany o tym, że pierwszy fragment Starego Testamentu został napisany około 4000 lat przed naszą erą. Nie ma tyle osób, którzy zgadzają się ze mną, ale nie jestem sam na świecie, muszę przyznać. Bo powiem wam dlaczego. O, prosty przykład. Pierwsza księga Mojżeszowa. Pierwszy rozdział zawiera ile czasu? Ile czasu zawiera pierwszy rozdział, pierwsza księga Mojżeszowa? 6 dni. No, możemy się kłócić o jeden dni. 6 albo 7 dni. Okej. I potem rozdział drugi, a nie mam i trzeci, nie mam w ogóle pojęcia, ile lat po tworzeniu świata Adam i Ewa grzeszył. Może być kilka minut, może być kilkaset lat akurat. Wydaje mi się, czytając ten fragment, nie mamy pojęcia, ale zróbmy to. Od rozdziału drugiego do piątego, ile jest czasu? 1659 lat. Mniej więcej. Okej? Ale teraz jest dopiero zagadka. Od rozdziału 6 do 9, ile jest czasu? Rok. O, i przy okazji, wracając do tego, to co powiedziałeś mi wcześniej, odnośnie standardowej historii, taki system historii dla historyków na Zachodzie to jest nonsens po prostu. Ale dla historyków tam na wschodzie zupełnie inne zasady historii. Więc pytanie jest, dlaczego 4 rozdziałów, rok, 4 rozdziałów, 1659 lat? Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawiał się nad tym i zadał sobie pytanie, dlaczego. Ja pierwszy raz czytałem pierwszą księgę Mojżeszową. Może jestem zbyt ciekawski i szczypski, ale od razu zadałem sobie pytanie, ale co to chodzi w ogóle? I wiecie co? Przeczytajcie tam spokojnie w domu ten fragment. A oczywiście druga połowa szóstego, bo początek to jest 100 lat wcześniej, kiedy oni zaczęli budować Arkę, ale to jest zupełnie inny bajka. Proszę przeczytajcie ten fragment w domu i zadaj sobie pytanie, czy to jest historia, albo czy to jest pamiętnik? Czy to jest historia napisana przez kogoś, dużo lat później, albo czy to jest pamiętnik napisany przez kogoś, który był tam w Arce. I nie powiem wam teraz, co ja myślę na ten temat.
Czy to jest praca domowa, którą wszyscy muszą...
Oczywiście! I poza tym, pierwsza księga Mojżeszowa, 11 razy pojawi się jeden szczególny zwrot i dam wam przykład tego zwrotu.
Toledot.
O, jeszcze raz?
Toledot.
Na pewno? A co znaczy Toledot, przepraszam?
To są dzieje rodu takiego.
O, albo to jest słowo pokolenie. Tu jest czasami potomków, na przykład 5.1. To jest księga potomków Adama. To jest słowo po naszemu pokolenie. I ten zwrot pojawi się 11 razy. I jest sugestia, i akurat ja jestem całkowicie za, że Mojżesz nie był autorem pierwszej księgi Mojżeszowej. Zanim mówicie, przepraszam, stos i pozwólcie mi wytłumaczyć. Czy jest prawda, że nieraz w Nowym Testamencie albo Pan Jezus, albo Paweł cytował księgi Mojżeszowe i powiedział, i Mojżesz tak powiedział. To jest prawda? Oczywiście to jest prawda. I często tam jest w Nowym Testamencie. A może to jest dziwne. I może potem zadać sobie pytanie, skąd Rysiek ma tyle czasu i dlaczego robi takie dziwne rzeczy. Ale raz ja powiedziałem sobie, dobrze, zróbmy to. Ja będę sprawdzić każdy cytat w Nowym Testamencie księgi pięciu księg Mojżeszowe i potem ja będę sprawdzić, co ten autor mówi na samym początku tego cytatu. Czy naprawdę powiedział, Mojżesz powiedział, albo tylko powiedział, jest napisane. I ja doszedłem do bardzo ciekawego wniosku. Kiedykolwiek w Nowym Testamencie jest napisane, Mojżesz powiedział, ten zwrot dotyka tylko drugi księgę Mojżeszowe, trzeci księgę Mojżeszowe i piąty księgę Mojżeszowe. Nie ma żadnego cytatu w Nowym Testamencie, gdzie jest napisane, Mojżesz powiedział i potem to jest cytat albo z pierwszej, albo czwartej księgi Mojżeszowej. Chyba, że Krzysiek ma przykład teraz dla mnie. Więc ty możesz dzisiaj powiedzieć, że Mojżesz nie jest autorem pierwszej księgi Mojżeszowej i nie musisz być heretykiem. Bo proponuję
nam... Kto napisał pierwszą?
A, właśnie. O to tu chodzi, Pani Kasio. Ja proponuję wam, że Mojżesz był redaktorem pierwszej księgi Mojżeszowej, używając 11 pamiętników. Może on miał o wiele więcej materiału do dyspozycji, ale używając 11 pamiętników i aby pokazać nam, gdzie jest koniec każdego pamiętniku, albo początek, używał ten zwrot. To jest księga potomków albo pokolenie. I z tego powodu, jeżeli to, co ja sugeruję, jest prawda, i większość ludzi oczywiście nie uznają, że tak jest, ale jeżeli tak jest, Stary Testament jest o wiele starszy niż tylko 1500 lat przed naszą erą. I bardzo, bardzo ciekawa rzecz też. To jest fascynujące czasami pierwsza księga Mojżeszowa. Zanim to było potop, tak? To jest Noa. Noe, tak? Wiecie o tym, że Noe miał bezpośredni kontakt z Adamem? Kiedy Adam umarł, Noe już był dorosłym człowiekiem, więc miał bezpośredni kontakt
z Adamem. Myślę, że Sem tak samo miał kontakt. Syn Noego nawet. Zazębiają się.
O to tak. No, ale mało tego, czy wiecie o tym, że jest możliwe teoretycznie, że Noe miał bezpośredni kontakt z
kim? Abrahamem.
Abrahamem.
A na pewno Sem.
O tak. To było około, nie wiem, 10 lat, pierwsze 10 lat Abrahama jeszcze żył Noe. To oznacza, że od Adama do Abrahama to jest bezpośredni kontakt przez Noego. Jest możliwe, przepraszam, teraz to jest tylko dziedzinę wyobrażenia. Jest możliwe, że jako bardzo młode chłopce, że pra dziadka Abrahama wziął Abrahama na kolanach i powiedział mu historię przed łóżką każdy wieczór. Ale słuchaj, Abrahamie, muszę ci powiedzieć coś teraz na temat Adama, albo na temat Ewa, tak dalej. Jest możliwość. Region, obszar, wyobrażenie oczywiście, ale jest taka możliwość. Więc według większości ludzi od początku napisania Starego Testamentu do końca około 1000 lat, ja osobiście myślę, że to było o wiele więcej i jest możliwe, że od początku do końca to było 3500 lat. Okej. W jaki sposób my możemy podzielić Starego Testamentu? W Nowym Testamencie przeważnie jest podzielone na dwie części. Pan Jezus często używał jaki zwrot odnośnie podzielenia?
Zakon i
proroctwa. I tylko raz mamy bardzo, bardzo ciekawy fragment, gdzie Stary Testament jest podzielony na trzy części. Otwórzmy proszę Ewangelię Łukasza. Ewangelia Łukasza. 24 rozdział. Ewangelia Łukasza, rozdział 24. I wiersz 44. Nasze tłumaczenie akurat... Czy ktoś ma tłumaczenie tysiąclecia? Albo inne tłumaczenie? Ty masz, Krzysiek?
Nie ma czasu.
O, Basia, który ty masz?
Jerozolimska.
Dobrze, możesz przeczytać dla nas wiersz 44. Mhm. 24-44.
Potem rzekł: oto moje słowa, które powiedziałem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi wypełnić się wszystko, co jest napisane o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach.
A, ten jest bardzo pomocny. Co jest napisane w zakonie Mojżeszy i u proroków i w psalmach? Byłoby lepiej w pismach. Bo księga psalmów...
27 werset, tak ma te pisma właśnie.
Właśnie, we wszystkich pismach. Bo psalma jest tylko jeden kawałek tej pisma. I co oznacza zakon Mojżesza, proroctwa i pisma? Więc wracam jeszcze raz do pierwszej księgi Starego Testamentu Biblii Darka, do spis treści, jeszcze raz. I chciałbym podzielić dla was teraz na trzy części Starego Testamentu. Więc oczywiście zakon Mojżesza to jest od której księgi do której? Pierwsze księgi Mojżeszowe do piątej księgi Mojżeszowe. Ale teraz słowo proroctwo. My musimy rozumieć, co oznacza dla Żydów. Dla Żydzi oni są podzieleni na dwie części. Oni mają wcześniejsze proroctwo i późniejsze proroctwo. Wcześniejsze proroctwo to jest od księgi Josiłego aż do druga księga królewska. I później proroctwo, księgę Ezdrasa aż do Malachiasza. I księga pisma dla Żydów. Oni mieli momencik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zawierał 6 ksiąg. Mianowicie? Które księgi? Psalm pierwszy. Przepowieści drugi.
Kaznodzieje
trzeci. Pieśni nad pieśniami czwarte. I teraz piąte i szóste. Które?
Daniela tam
Daniel, piąte i szóste. Trenę jest czymś Jeremiasza. Okej, zróbmy to. Proszę mi powiedzieć, czy kolejność ksiąg w Biblii jest ważna. Na przykład, ja pamiętam jako młode wierzące, każde słowo było ważne dla mnie i kolejność też to było niezbędne od Pana Boga. Ale czy naprawdę tak jest? Czy kolejność Starego i Nowego Testamentu jest natchniona? Co myślicie? Okej, inaczej. Czy kolejność Biblii Żydów jest taka sama, tak jak kolejność naszego Starego Testamentu?
Nie,
właśnie.
I skład jest nieistotny.
Mogę ci powiedzieć sekret. Myślę, że zgadzam się z tobą. dla Żydów, która była ostatnia księga? My wiemy o tym, Nowego Testamentu. My wiemy o tym. Ok, otwórzmy Ewangelię Łukasza. Ewangelię Łukasza. I to jest piękne. My nie ja lubię historię, ale nie potrzebujemy historyków. Wszystko jest w Biblii akurat. 11 rozdział. Aby zobaczyć dla Żydów, gdzie jest ostatnia księga. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział i wiersz 51. Darek, możesz przeczytać dla nas? Jedenaście, pięćdziesiąt jeden.
Począwszy od krwi Abla, aż do krwi Zachariasza, który został zabity pomiędzy ołtarzem i świątynią, zaprawdę powiadam wam, dopominać się będą od pokolenia tego.
Dziękuję bardzo. I pierwsza osoba, która została zabita w Biblii, jest kto? I ostatni osoby dla Żydów, który został zabity, jest kto? I gdzie możemy znaleźć tę historię? To jest ostatni rozdział, druga księga Kroniki. I to było ostatni rozdział dla Żydów w swojej Biblii. Drugi Kronika, 24 rozdział. I z tego powodu to nie jest tu od krwi Able aż do krwi kogoś, który został zabity w Księgę Proroków na przykład. Więc ostatni rozdział dla Żydów to nie jest trzeci rozdział Malachiasza, albo jeżeli masz brytyjską Biblię, czwarty rozdział Malachiasza, my mamy cztery rozdziały, to jest ostatni rozdział drugi Księga Chroniki. I z tego powodu nie jestem przekonany o tym, że kolejność zarówno Starego Testamentu, jak i Nowego Testamentu jest bardzo ważny. Jeżeli jest ważny dla was, nie mam nic przeciwko temu, naprawdę. Ale nie jestem przekonany, że tak musi być.
Czy może mieć znaczenie, jak odkrywamy progresję objawienia Bożego, co Bóg objawił w określonym czasie, no to wtedy dobrze wiedzieć, że w tym czasie takie były księgi, nie?
O, zgadzam się, ale Stary Testament według naszego systemu to nie jest chronologiczne.
Nie.
Raczej nie akurat.
Mówię przy osobistych studiach, nad jakimś tam zagadnieniem, to nie może mieć znaczenie, że prorok taki żył współcześnie z takim królem, z taką była sytuacją.
Tak, oczywiście.
Nie, i wtedy musisz kilka ksiąg jakoś zazębić ze sobą, żeby wiedzieć, że to jest ten sam czas i to przesłanie w tym czasie, które było od Boga do ludzi.
I z tego powodu, na przykład, gdyby ja i Maciej Ściemcze, że nie zrobiłem, musiałem załatwić kolejno Starego Testamentu, Izajasza byłoby między drugą Księgę Królewską i pierwszą Kronikę, tak dalej, że wszystko byłoby chronologicznie. Ale niestety ja myślę tak jak historyk na Zachodzie. I dzięki Bogu tak nie jest. Więc kolejność, ja osobiście nie jestem przekonany o tym, że to jest natchnione i od Pana Boga. A jeżeli chciałbyś tak myśleć, naprawdę, a nie przeszkadza mi w ogóle, dopóki jesteś w stanie szanować moje punktu widzenia. Więc dla Żydów jest podzielone na trzy części: zakon, proroce i pisma. I proszę mi powiedzieć, czy każda księga w Starym Testamencie jest, jak jest w polsku, wysytowana? Wysytowana, tak?
Zasytowana,
dzięki. Jest zasytowana w Nowym Testamencie?
Są wyjątki.
Tak? Są, liczba mnoga, ciekawa.
Na przykład Estery chyba, pamiętam, że gdzieś było, że Estera chyba nie jest cytowana.
Ja mam cytat.
Masz cytat, no. Poczekaj. Kaznodziei to miał...
A albo cytat, albo obraz, na przykład osoba Estery, jeżeli pojawi się w Nowym Testamencie, więc oczywiście oni uznani. Ja ostatnio...
pieśniami?
Właśnie. I jeszcze raz może zadać sobie pytanie, skąd Rysiek ma tyle czasu i dlaczego takie dziwne pomysły, ale ja nieraz próbowałem znaleźć cytat z każdej księgi Starego Testamentu w Nowym Testamencie i miałem tylko dwie zagadki po prostu. Pierwsze to było Abdiasz i drugi to było Pieśni nad Pieśniami, ale potem odnośnie Abdiasza już znaleźłem. Ewangelię Mateusza. Ja jestem taki tępy czasami, że szok naprawdę. I przez kilka lat miałem ten problem. Dopiero rozumiałem taki banalny rzecz. Ewangelia Mateusza, 3 rozdział. 2 rozdział, przepraszam. 2 rozdział. I znaleźłem nareszcie cytat Abdiasza. Darek, masz tam przed sobą? Ale on jest leniwy, naprawdę. Kochany, ale leniwy. Drugi rozdział Ewangelii Mateusza. Proszę, przeczytaj od 5 do 6.
Ewangelia Mateusza?
Tak jest. 2 rozdział od 5 do 6. Nie. Abdiasz jest w Starym, nie w Nowym Testamencie, bracie. Przynajmniej tak to było ostatni raz sprawdziłem.
A oni mu rzekli: Betlejemie ludzkim, bo tak napisał prorok. I ty, Betlejemie, ziemia ludzka, wcale nie jesteś najmniejszy między ciążącymi miastami ludzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój Izrael.
Już jest. Już jest cytat Abdiasza.
Abdiasza?
No. Wszystko jasne?
A nie Michasza?
No i Abdiasza też. Bo po kilku lat ja myślałem sobie, muszę znaleźć 12 cytatów z tych 12 proroków.
A gdzie Abdiasza?
Ale momencik i potem powiedziałem sobie, ale Rysiek, jesteś głupi. Dla Żydów to nie było 12 ksiądz, to było jedna książka. Aha. Więc jeżeli to jest cytat z Malekiasza albo Michasza, automatycznie to jest cytat z Abdiasza. Ale biłem tempę, tak? To jest tak, jak mam na przykład. To jest cytat w Nowym Testamencie, 25 rozdziale Księgi Izajasza. Ale nie masz 13 rozdziału, więc mówisz, nie ma Izajasza w Nowym Testamencie. Abdiasz to było tylko jeden rozdział Księgi 12 proroków. Rozumiecie? Ale człowiek czasami jest taki tempo. I potrzebowałem kilka lat, aby rozwiązać te zagadki. I właśnie, i potem ostatnie miejsce, ostatnia zagadka, to było pieśni nad pieśniami. I teraz wymaga trochę, jak możemy powiedzieć, teologiczna gimnastyka. Bo niektórych twierdzą, jest cytat pieśniami w objawieniu. 3 rozdział. Ja nie mówię, że jestem przekonany o tym, przepraszam. Ale niektórych twierdzą. Pamiętajcie ten fragment w pieśni nad pieśniami, gdzie ten kochany, on puka na drzwiach jego kochane i ona nie otwierała, tak dalej, tak dalej. 2 albo 3 rozdział. I potem objawienie, 3 rozdział. Oto cytat pieśni nad pieśniami. 20 wiersz. 3:20. Oto stoję u drzwi, kołacze, jeśli ktoś usłyszy głos mu i otworzy drzwi, wystąpię do niego i będzie z nim wieczerzał i on ze mną. Krzysiek, nie mówię, że jestem przekonany o tym, że tak jest. Tylko powiem wam, niektórzy twierdzą, że tu jest cytat z pieśni nad pieśniami. Czy tak, czy nie jest? Decyzja zależy od was akurat. Okej. Kilka informacji na temat Starego Testamentu. I teraz na kwestię kanonu tego. Kto i kiedy decydował, jak ma wyglądać Stary Testament? Ile ma zawiera ksiądz? Kiedy to była decyzja? To jest... Oczywiście, kiedy używam zwrot Stary Testament, to jest historycznie niemożliwe, ale rozumiecie, o co chodzi. Kiedy Żydzi powiedzieli, dobrze, ma mieć 39 albo 22 ksiąg i w którym wieku?
W pierwszym wieku naszej ery.
Więc okej, inaczej, kto podejmował tę decyzję, kiedy i dlaczego?
Ja kojarzę jakiś synod żydowski w Jamnie. To od schyłku pierwszego wieku, nie pamiętam dokładnie daty.
Oni, w 70 akurat.
No, określili zakres no, swojego kanonu. Natomiast genezy tego nie pamiętam, ale nie wiem, czy nie było polemiki z chrześcijanami trochę już w która, i Septuagintą w ogóle, bo Septuaginta była tą,
a, więc...
tą księgą, która była nieco szersza niż, niż ten...
Okej, okay, inaczej Krzysiek. To było w Jamni. Jamnie w roku 70. To było z Sobór. A. To było spotkanie kilka żydowskich teologów. Teraz nazywam się Sobór w Jamni Cierczy. To jest poprawny tytuł, ja nie wiem. I niby oni podzieli decyzję, że Biblia żydowska, Biblia ma zawiera księgi, które my mamy dzisiaj. Więc moje pytanie jest to, czy nasz Stary Testament zależy od tych gości? No właśnie, dokładnie. Czy było sobor, czy nie, nie dotyka autorytetu Starego Testamentu dla nas. Bardzo, bardzo ważne zasady. I teraz zwróćcie uwagę, odnośnie Nowego Testamentu też. Jak możemy powiedzieć nawet po angielsku? Jest decyzja w soborze, że księga jest kanoniczna, tak? Ale nie jest kanoniczne, że to jest decyzja w soborze. Jest taka decyzja, bo już ta księga przez tyle lat jest uznana jako kanoniczna. Staram się jeszcze raz wytłumaczyć. W tamtym roku oni nie decydowali, która księga jest kanoniczna, ale z powodu tego, że przez kilkaset lat ten zbiór Starego Testamentu już był traktowany jako od Pana Boga, oni tylko potwierdzili tego, to co miało miejsce przez kilkaset lat. Podobnie odnośnie Nowego Testamentu, Kasia powiedziała coś na temat soborze, to było w roku 393 roku, Hippo i Augustyn tam był obecny. Po prostu oni nie czynili niczym kanonicznym. Oni tylko potwierdzili. Nawet to jest zbyt mocne słowo.
Rozpoznali.
Właśnie, to jest zbyt, albo uznali. Potwierdzić to jest zbyt mocne słowo dla mnie. Oni tylko rozpoznali to, co, które ma miejsce przez kilkaset lat. To było uznanie tego, to co było uznane przez ludzi od kilkuset lat. Więc my musimy rozumieć, bo to jest fundamentalne dla mnie. Nasza Biblia nie jest kanoniczna z powodu tego, że kilka gości w roku 70 roku tak powiedzieli. Nie. Absolutnie nie. Jeżeli tak jest, to jest tylko od człowieka i nie jest od Pana Boga. Oni uznali to, co już miało miejsce przez kilkaset lat i co już było kanoniczne przez Pana Boga. Na przykład...
A czy nie można przerwać się? Bo tak mówisz, że oni tylko to ten zweryfikowali, czy tam uznali, że te księgi są kanoniczne. Przecież nie byłoby potrzebne takie spotkanie, gdyby nie był problem. Czyli musiał być ten problem, który jest kanoniczne określenie. I też można uznać, że byli narzędziem Boga w tym sensie.
A, w takim sensie tak. Okej, okay, może tak być. Narzędziem, bo jestem, ja mogę zgadzać się z tym.
Skoro musiało być takie spotkanie, bo na przykład było zamierzanie, nie znam dokładnie tam, nie przypominam sobie przynajmniej historii z tego czasu, jak to wyglądało, ale skoro musiało się tego spotkać, zebrać i musieli, to widocznie dlatego, że był problem.
Jeżeli jestem uczciwy też, muszę powiedzieć, podczas tego soboru było stare książki akurat, były kilka wątpliwości odnośnie starych ksiąg. To było, nie było mowy o tym. To akurat odnośnie apokryfy nigdy nie pojawi się, bo w tamtym czasach nikt i bez żadnego wyjątku teraz, nikt nie traktował ich jako kanoniczne. To było dopiero w XVI wieku, wiele później akurat, odnośnie Machabejskiej. Nie, to była Księga Estera, bo w Księga Estera nigdy nie pojawi się imię Boga. Albo niektórych twierdzą, że tam jako anagram pojawi się cyfra Jahwe. Ale to jest dopiero teologiczna gimnastyka, naprawdę. Księga Estera, Księga Przepowieści.
Kaznodziei chyba.
Kaznodzieje, przepraszam.
To też nie miało...
I przepowieści. Kaznodzieje i przepowieści. I oczywiście Księga Pieśni nad Pieśniami. Więc jeżeli jestem uczciwy, muszę powiedzieć, został powołany ten sobor, spotkanie, bo to było kilka wątpliwości wielu ludzi. Ale nawet jeżeli oni doszli do wniosku, na przykład pieśni nad pieśniami nie powinni być w Biblii. Nie ma znaczenia dla nas, przepraszam, jeżeli to jest od Pana Boga, będzie w Biblii, kropka, koniec. Czy Żydzi są w stanie uznać, czy nie, rozumiesz? Więc ja jestem gotów zgadzać się z Twoim zwrotem narzędzie Boga. Ale jestem całkowicie przeciwko temu, że my będziemy powiedzieć, tu jest potwierdzenie, albo tu jest decyzja, że oni są kanoniczni przez ludzi. Dla mnie nie ma takiego. Zarówno odnośnie Starego, jak i odnośnie Nowego Testamentu. Albo jest od Pana Boga, albo to nie jest od Pana Boga. To nie jest współpraca między człowiekiem i Bogiem.
Czyli można powiedzieć, że oni nie zrobili nic innego, tylko stwierdzili fakt, że dane odpisy, dane ksiąg funkcjonowały przez jakiś czas.
I w taki sposób ja rozumiem taki sobór. I podobnie...
To się rozprzestrzeniało, szczególnie nawet zostało na podstawie odpisów, listów czy czegoś tam.
To było tylko uznanie to, co już było potwierdzone przez Pana Boga po prostu.
To może być też chyba jakieś takie świadectwo historyczne, że...
O, zgadzam się, Krzysztof, oczywiście.
W tamtym czasie uznawano takie księgi za...
Mój problem jest, jak tylko mówisz, że oni mieli jakiś autorytet odnośnie decyzji kanonu, to jest ogromny problem.
Rozpoznanie kanonu to ważnego, nie?
I ja pamiętam, jako bardzo młody wierzący, jedna kobieta, rozmawiałem z nią na temat Biblii i powiedział mi, ale przecież wy macie Biblii, Nowy Testament tylko od IV wieku. I jeżeli dla ciebie Sobór ma autorytet, oni miały rację. Bo tylko od IV wieku to był sobór w Hippo, który powiedział, to jest Nowy Testament, kropkę, koniec. Więc jak tylko mówi mi, że ten jakiś sobór miał jakiś autorytet od Pana Boga, potem ja mam poważny problem. Szczególnie z powodu tego, ja wiem, jak wygląda niektórych soborów akurat. Nieciekawe. Więc kanon... Kto podejmał decyzję, że nasz kanon ma być tak jak w Starym Testamencie? Sobór albo Bóg, oczywiście. To jest jego decyzja. I potem, tak jak Krzysiek słusznie powiedział, mamy historyczne świadectwo tego. Dziękuję bardzo. Nieźle rozumiecie. Naprawdę, ja jestem Bogu wdzięczny, że taki gości spotkali od czasu do czasu, ale mój problem jest, jak chcę być konsekwentny, jak tylko mówi mi, że oni mają jakiś autorytet od Pana Boga, potem masz o wiele więcej problemów, naprawdę. Lepiej przez wiara i niż powiedzieć, to jest współpraca między człowiekiem i Bogiem. Okej, okay. Bardzo szybko mamy... Nie mam nic. A żartujesz.
Szczera prawda. Taki mamy czas.
Przepraszam, ja miałem mieć wykład do 15 po, potem Krzysiek powiedział do pół do pierwszej i przepraszam, koniec. Tak? Okej, 5 minut tylko na temat apokryfa i odnośnie Nowego Testamentu wracamy do tego za miesiąc. Ja mam tu 9 powodów, dlaczego nie jestem w stanie uznać apokryfa. Mogę wam bardzo szybko dać? I potem może później możemy porozmawiać o tym. Okej, okay. Najpierw oni nigdy nie zostali napisane po hebrajsku. Nigdy. Każdy został na początku po grecku. To jest pierwszy powód. Drugi powód. Nigdy nie byli zaakceptowane jako kanoniczne przez Żydów. Oni byli używani jako pomocne księgi, ale oni nigdy nie byli uznani przez Żydów jako kanoniczne. Więc nigdy nie byli częścią żydowskiej Biblii. Po trzecie, niektórych są pełen historycznych błędów. Pierwsza księga machabejskiej jest bardzo, bardzo dobra historia. Jest dokładne. Druga księga machabejskiej jest pełen bajek. I księga Judyta. Judyt walczyła z generałem, który żył około 200 lat przed jej urodzeniem. To jest tylko jeden prosty przykład. Księga Judyta, drugi księga machabejskiej, jeszcze niektórych pełen historycznych błędów. Czwarty powód. Jeżeli jesteś ewangelikalny wierzący, jest pełen doktrynalnych błędów też. Najważniejszy fragment odnośnie czysu dla Kościoła katolickiego jest w drugiej księgi Machabejskiej. 12 rozdział od wersetu 39, o ile dobrze pamiętam, do 44. Druga księga Machabejskiej, 12 rozdział od 39 do 44. Tam jest coś napisane, modlitwa za umarłych. I główny fragment używany przez teologów katolickich na temat czyściec to jest odtąd. Piąty powód, dlaczego ja nie mogę uznać ich jako Pismo Święte, oni nigdy nie, bez żadnego wyjątku, nigdy nie są używane przez autorów Nowego Testamentu. Potem oczywiście, używając ten argument, możesz powiedzieć, pieśni nad pieśniami nie jest kanoniczne. Okej, to jest słuszny argument, powiem wam szczerze, ale my mamy 9 argumentów razem. To jest nie jedyny argument, to jest jeden z tych 10. Jeżeli i tam jest 11 ksiąg, jeżeli naprawdę oni byli natchnieni przez Pana Boga i dla Żydów, i dla Kościoła, trochę dziwnie, że nigdy nie oni są używane albo zacytowane przez autorów Nowego Testamentu. Szósty powód, zadałem sobie pytanie, w jaki sposób oni byli używane przez ojców Kościoła, i Augustyn dał bardzo dobre podsumowanie tego tematu. On powiedział, oni nie są natchnione, ale oni są pomocne. My możemy używać ich tak, jak używamy na przykład o naśladowaniu Chrystusa przez Thomas a Kempis. Książka, która jest pomocna, ale nie jest natchniona. Dziękuję bardzo. Z wyjątkiem Orygenesa, który uznał, że księga Daniela i Suzanna była natchniona, nie znaleźłem żadnego ojca Kościoła, który używał apokryfę jako Biblia. Tylko Orygenesa, i akurat Orygenesa oficjalnie nie jest ojcem Kościoła z powodu jego doktryny, ale oprócz niego naprawdę oni nie byli uznani przez ojców Kościoła. Siódmy powód. Problem jest, jeżeli będziemy uznać apokryfę od Pana Boga, a które księgi będziemy uznać? Bo w Biblii Rzymskim Katolickim tam jest, oni mają 7, ale akurat jest 14, jeżeli będziemy podzielić wszystko. Ale wiecie o tym, że zbiór żydowskich ksiąg od Malachiasza do Nowego Testamentu, tam jest kilkaset ksiąg. To nie jest tylko to, co my mamy w rzymskim katolickim Biblii. Jest o wiele więcej. Jest trzecia księga, na przykład Machabejskiej, czwarta księga Machabejskiej, w niebo wzięcie Izajasza, tak dalej, tak dalej. Więc siódmy powód dla mnie, która księga będziemy używać, która nie będziemy uznać i na jakim podstawie. Dlaczego tylko pierwszy, drugi Machabejski i nie trzeci, czwarty? Rozumiecie? Dlaczego tylko ten malutki zbiór? To jest siódmy zagadka dla mnie. Dlaczego nie możemy uznać księgę Henocha na przykład, skoro że tam jest cytat w Nowym Testamencie, chyba. Ósmy powód. Tam jest trochę nieuczciwości, muszę powiedzieć. Tam jest kilka fragmentów i tam jest napisane, że oni zostali napisane przez Jeremiasza albo przez Daniela, i tak nie było. I nawet ci, którzy uznają te fragmenty jako natchnione od Pana Boga, oni przyznają, że oni nie zostali napisane przez Daniela albo przez Jeremiasza, tak dalej, tak dalej. Więc nieraz to jest takie wydarzenie, zjawisko, gdzie jest fragment i ten autor mówi, że jestem Danielem albo jestem Jeremiaszem, i tak to nie było. To jest czyste dla mnie oszustwo. Potem mi możesz powiedzieć, to było standardowe tam kilkaset lat przed naszą erą. Czy było standardowe, czy nie było? Przepraszam, to nie było prawdy. To było nieuczciwe. I dziewiąty powód, dlaczego ja nie mogę uznać ich. Oni byli, jak możemy powiedzieć, oficjalnie traktowane jako Pismo Święte przez jednego sobora tylko od XVI wieku. To był sobor trydencki w roku, o ile dobrze pamiętam, 1542 do 3, 42 do 3 roku i tylko od tego roku oni są wyliczone do naszej Biblii i traktowane jako natchnione od Pana Boga. I moje pytanie jest, jeżeli naprawdę oni są Pana Boga, od Pana Boga, co Kościół zrobił pierwsze 1542 lata swoje istnienie? I to jest 9 powód, dlaczego ja osobiście nie mogę uznać jako Pismo Święte. Przepraszam, że tyle czasu naprawdę.